Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana profesora doktora habilitowanego Grzegorza Kucharczyka, historyka, Polska Akademia Nauk. Witam serdecznie panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, 100 lat temu rozpoczęła się Bitwa Warszawska, która rozegrała się na przedpolach Warszawy w dniach 13-15 sierpnia 1920 roku. Decydująca batalia wojny polsko-bolszewickiej, która zdecydowała o niepodległości więcej, uratowała o niepodległości Polski więcej, uratowała Europę przed bolszewizmem.
Tak, tutaj mamy do czynienia rzeczywiście z wydarzeniem daleko wykraczającym tylko i wyłącznie poza historię Polski, czy też historię relacji polsko-rosyjskich, zważywszy na to, że od 1917 roku w Rosji Lenin i jego partia rozpoczęli budowę, jak sam mówił przywódca bolszewików, państwa nowego typu, państwa rewolucyjnego, państwa, które uznawało terror, masowy terror fizyczny, nie jako jakiś dodatek, tylko jako istotę systemu władzy, no to mieliśmy rzeczywiście do czynienia pod Warszawą 100 lat temu z rozstrzygnięciem, które rzutowało na losy całej Europy. Przypomnijmy te słynne słowa Tuchaczewskiego, dowódcy bolszewickiego, który tuż przed ostatecznym szturmem bolszewików na Warszawę mówił, że po trupie białej Polski zaniesiemy płomień rewolucji na zachód. To by oznaczało, krótko mówiąc, skomunizowanie całej Europy Zachodniej aż po Atlantyk. Musimy sobie przypomnieć, czy mieć w świadomości to, że po I wojnie światowej Stanów Zjednoczonych nie ma w Europie, nie ma jako wojsk, nie ma jak obecności politycznej. Senat amerykański odmówił ratyfikacji traktatu wersalskiego kończącego I wojnę światową, co oznaczało, że Ameryka w tym sensie opuściła Europę, że wycofała swoje wojska, no i ogłosiła swoje taki polityczny brak zainteresowania sprawami, które miały miejsce na starym kontynencie. Przypomnijmy, Europa jest krótko po I wojnie światowej wyczerpana. Europa, która przeszła też niedawno straszliwą pandemię tak zwanej hiszpanki, czyli grypy hiszpańskiej, która pochłonęła o wiele więcej ofiar niż sama I wojna światowa. I gdyby na to przyszła ta czerwona zaraza, to byłby koniec. To byłby koniec cywilizacji, która wyrosła kiedyś jako właśnie ten wspaniałe dzieło cywilizacji chrześcijańskiej. Więc tutaj rzeczywiście na przedpolach Warszawy w 1920 roku stawka była bardzo duża. I no, nie bez przyczyny ta bitwa jest nazywana jako jedna z decydujących bitew w dziejach świata, bo rzeczywiście ona zadecydowała.
Panie profesorze, bitwa nazwana cudem nad Wisłą. Niektórzy komentatorzy dziejów historii mówią wprost, że mamy do czynienia ze swoistego rodzaju potrójnym cudem. Cudem jedności narodowej po ogromnym czasie zniewolenia, kiedy Polska znajdowała się pod saborami. Cudem także wspólnoty modlitwy, bo trzeba wspomnieć o tym ogromnym szturmie modlitewnym, który miał wtedy miejsce, ale także geniusz działań militarnych podejmowanych przez dowódców Bitwy Warszawskiej.
Tak, oczywiście. Jak mówił ksiądz arcybiskup Józef Teodorowicz w swojej homilii i w czasie mszy świętej odprawianej w archikatedrze warszawskiej już po zwycięstwie nad bolszewikami, mówił, że tak, to był cud nad Wisłą, cud wymodlony. Rzeczywiście ta mobilizacja przede wszystkim duchowa narodu polskiego wtedy była ogromna. Ja pragnę zwrócić uwagę też patrząc okiem historyka, czyli pewnym też porównaniem sytuacji, w której znalazła się Polska wybijająca się na niepodległość pod koniec XVIII wieku, zaraz po uchwaleniu Konstytucji 3 maja i ta Polska, która wybijała się na drugą niepodległość w 1918 roku. Proszę zwrócić uwagę, w 1792 roku, kiedy musieliśmy z Rosją walczyć o niepodległość, ponieważ Rosja nie zaakceptowała oczywiście konstytucji majowej i rozpoczęła razem z Piątą Kolumną, czyli ze zdrajcami z Konfederacji Targowickiej akcję przeciwko polskiej niepodległości. Wtedy te polskie elity, polski naród był rozbity. Było wielu takich naiwnych, którzy myślało, że no może uda się caryce jakoś ułagodzić, może przystąpię do Targowicy, wtedy może coś się uda uratować. Były takie głosy, nawet wśród wśród takich ludzi dobrej woli, już pomijając sprzedawczyków zadeklarowanych. Natomiast w 1920 roku elity i cały naród był skonsolidowany wokół tego celu nadrzędnego, czyli obrony niepodległości. Tam nikt nie miał wątpliwości co do tego, co nam grozi, co grozi Europie w razie zwycięstwa bolszewików. I zarówno elity polityczne, jak i elity duchowne, kulturalne, wszyscy brali udział w obronie kraju. To jest rzeczywiście... Ta obrona trwała na kolanach przed wystawionym Najświętszym Sakramentem w warszawskich, nie tylko warszawskich kościołach. W momencie, kiedy polskie wojsko przechodziło do decydującej kontrofensywy, przypomnijmy, kończyła się nowenna do świętego Andrzeja Boboli, patrona stolicy. To był rzeczywiście wielki szturm modlitewny. No i rzeczywiście ten cud był wymodlony, ale też był wypracowany. Tu można powiedzieć, stosując do materii historycznej no, słownictwo teologiczne, że ta naród polski współpracował z łaską Bożą, w tym sensie, że w 1920 roku no, można powiedzieć, skumulowała się ta cicha, ale jakże potrzebna praca i Kościoła, i wielu działaczy politycznych, którzy na przełomie XIX-XX wieku usilnie pracowali na przykład nad rozwojem, pobudzeniem tożsamości narodowej wśród polskich chłopów. Przypomnijmy, to był strategiczny cel zaborców, rozbicie polskiej wspólnoty narodowej na tak zwane dwa narody. Naród szlachecki i naród chłopski. Chłopi mieli być lojalnymi, poddanymi króla Prus czy cara rosyjskiego. W 1920 roku okazało się, że ta milionowa armia polska, która stanęła przeciwko bolszewikom, a przecież ta armia była w większości no, złożona z rekrutów chłopskiego pochodzenia. Przypomnijmy, na czele rządu obrony narodowej stał przywódca ruchu ludowego Wincenty Witos. I to pokazało ten wielki sukces właśnie tej pracy u podstaw. Pracy, przypomnijmy, która nie byłaby możliwa bez wielkiego zaangażowania Kościoła. Księży, tych wielu, wielu dzisiaj nawet nieznanych z imienia i nazwiska księży, którzy tam na dole w parafiach pracowali nad tym, żeby właśnie ten scenariusz zaborczy się nie ziścił. I w 1920 roku zebraliśmy wspaniały plon. Tu rzeczywiście ten cud jedności, wszystkie stronnictwa polityczne od prawa do lewa, nie licząc marginalnych wtedy zupełnie komunistów, którzy zresztą nie uznawali się za polskie stronnictwo, tylko za oddział międzynarodówki komunistycznej w Moskwie. Wszystkie polskie stronnictwa rzeczywiście skupiły się przy polskim sztandarze, jak mówił ksiądz arcybiskup Teodorowicz. Wtedy Polacy nie znali innych barw, tylko biało-czerwone. No i wydaje się, że to też jest przesłanie jakże aktualne po 100 latach.
Panie profesorze, ratunek dla Europy, a także dopełnienie wskrzeszenia Polski to ważne elementy bitwy warszawskiej, zwycięskiej bitwy, o czym warto powiedzieć. I w tym kontekście tego zwycięstwa już chciałbym się zapytać, czy pakt Ribbentrop-Mołotow i 17 września 1939 roku są kontynuacją realizacji zemsty radzieckiej na Polakach?
O, z pewnością tak. Stalin osobiście czuł się upokorzony tą klęską bolszewików w 1920 roku. Przypomnijmy, Stalin był, no, można powiedzieć, nadzorcą politycznym tego frontu południowego bolszewickiego, który utknął pod Lwowem na skutek no właśnie ambicji Stalina zdobycia tego miasta. I to opóźnienie pozwoliło na to, że wytworzyła się luka między skrzydłami armii bolszewickiej, w którą weszło to kontruderzenie z Nadwieprza, które prowadził Józef Piłsudski, co zakończyło się w efekcie klęską wojsk bolszewickich pod Warszawą. Więc Stalin miał, nazwijmy to, osobiste, w cudzysłowie osobiste porachunki z Wojskiem Polskim, zwłaszcza z polskimi oficerami. Jak wiemy, tej straszliwej zemsty dokonał w Katyniu, w innych miejscach. To jest rzeczywiście taka, no, można powiedzieć, zemsta Stalina, który nie zapomniał o tym, że no właśnie zwycięstwo pod Warszawą nie ziściło tego scenariusza, o którym on już pisał, przypomnijmy, w listopadzie 1918 roku. Stalin jako bolszewicki komisarz do spraw narodowości w rządzie Lenina pisał, że chodzi o rozwalenie, jak mówił, tej ścianki odgradzającej rewolucję rosyjską od rewolucji niemieckiej. Tą ścianką w cudzysłowie no, była Polska i stąd front w umyśle Stalina zawsze była to przekonanie, że Polska jest największą przeszkodą na drodze rewolucjonizowania całej Europy i w 1939 roku doszło do krwawej zemsty. Tu warto jeszcze zwrócić uwagę na inny kontekst. Pakt Ribbentrop-Mołotow oznaczał, krótko mówiąc, nie tylko czwarty rozbiór Polski, ale śmierć Europy Środkowej. Dzisiaj często mówimy o Międzymorzu. Międzymorze to jest inna nazwa Europy Środkowej. Od Estonii po kraje bałkańskie. Ona wtedy po I wojnie światowej się ukształtowała. Gdyby Polska przegrała w 1920 roku, nie utrzymałyby się państwa bałtyckie, co zresztą w 1939 roku się potwierdziło, prawda? Pakt Ribbentrop-Mołotow, najpierw rozbiór Polski, a potem w 1940 roku na wiosnę połknięcie przez Sowietów państw bałtyckich. Więc w roku 20 Europa Środkowa także została uratowana. Dzisiaj, jak wiele mówimy o Międzymorzu, także ten kontekst trzeba pamiętać.
Panie profesorze, po 1945 roku prawda o Bitwie Warszawskiej była bardzo niewygodna, spychana na margines refleksji historycznej z racji na szalejący reżim komunistyczny, ale także po roku 1989, po tak zwanej reformacji, długo nam przychodziło przywracanie właściwej świadomości dotyczącej znaczenia tej bitwy. Setna rocznica Bitwy Warszawskiej, no i dzisiaj Warszawa, osób nie doczekały się właściwego pomnika upamiętniającego rangę i znaczenie tej bitwy historycznej.
No niestety to jest smutna prawda, że mamy tutaj wiele zapóźnień. No, warto przypomnieć naszym słuchaczom, że przecież prezydent Bronisław Komorowski czynił starania i to nawet uwieńczone niestety sukcesem upamiętniania bolszewików, którzy w Ossowie polegli, prawda? No, znamy tą inicjatywę i to jest rzeczywiście ta dysproporcja, która w jakimś sensie oczywiście jest wynikiem takiej propagandy wstydu uprawianej właśnie od początku tak zwanej transformacji. Ta transformacja miała mieć też wymiar przede wszystkim kulturowy, czyli przyzwyczaić Polaków do myślenia, że są narodem gorszym, narodem drugiej kategorii, narodem, który ma odbierać posłusznie polecenia od tych, którzy wiedzą lepiej. A więc w tym scenariuszu pamięć o tym wielkim zwycięstwie nie tylko dla Polski, ale i dla Europy była niedopuszczalna. Stąd też te wielkie zaniedbania. Można powiedzieć, że jedyną instytucją, która ciągle pamiętała o tym zwycięstwie, no to był Kościół w Polsce. Zarówno po 1945 roku, jak i po 1989 roku, to Kościół ustami swoich pasterzy przypominał o tym wielkim zwycięstwie. Tablice upamiętniające bohaterów 1920 roku umieszczane w polskich kościołach właśnie po 1945 roku, to było jedyne miejsce, gdzie upamiętniano to wielkie wydarzenie. No i przypomnijmy te jakże ważne słowa świętego Jana Pawła II, wypowiedziane w 1999 roku w Radzyminie. On wtedy jeszcze miał okazję spotkać się z ostatnimi żyjącymi weteranami tamtej wojny. Kiedy Ojciec Święty mówił, że jak wiele zawdzięcza on osobiście temu zwycięstwu z 1920 roku. Wtedy Karol Wojtyła miał zaledwie parę miesięcy, jak wiemy, kiedy to zwycięstwo zostało osiągnięte, ale można powiedzieć, że gdyby bolszewicy wygrali pod Warszawą w 1920 roku, to prawdopodobnie polskiego papieża by nie było.
100 lat Bitwy Warszawskiej, panie profesorze, po 100 latach, jaką lekcję jako Polacy w dalszym ciągu mamy do odrobienia?
No cóż, trzeba pamiętać, że dzięki komu zwyciężyliśmy. Zwyciężyliśmy, no używając takiego słynnego diktum włożonego w usta pana Zagłoby przez Sienkiewicza w Potopie, że nie masz takowych terminów, z których by się viribus unitis, czyli siłami zjednoczonymi przy boskiej pomocy nie moglibyśmy się podnieść. Czyli ta Boża pomoc i jedność narodowa. Jedność narodowa właśnie wokół tych wartości duchowych, wokół właśnie przekonania, że nasza niepodległość ma też czemuś służyć. O tym warto pamiętać, bo często nam to umyka. Przy okazji obchodów stulecia wiedzieliśmy, jak odzyskaliśmy niepodległość, wiedzieliśmy, kto był odpowiedzialny za ten wielki sukces, ale właściwie nie było pytania, dlaczego, po co nam ta niepodległość. I trzeba mieć w świadomości, że Polacy 100 lat temu, oni mieli żywą świadomość tego, że my walczymy po coś. To nasze niepodległe państwo jest, no właśnie, odradza się jako też przedmurze tej zachodniej chrześcijańskiej cywilizacji. O tym też trzeba pamiętać, chociaż warunki oczywiście w Europie się zmieniły, ale jak wielokrotnie święty Jan Paweł II przypominał nam, że Polska ma tą misję jak gdyby no, przenoszenia tej pamięci o chrześcijańskim dziedzictwie cywilizacji europejskiej właśnie do jednoczącej się Europy. To jest ta pierwsza nauka. Druga to jedność narodowa. Jedność narodowa właśnie wokół tej najważniejszej, niedyskutowalnej kwestii, czyli niepodległości, suwerenności państwa, bez którego nasza wspólnota narodowa, nasza kultura, nasze życie społeczne ginie. Lata 1939-45 doskonale to pokazały. No i wreszcie posługiwanie się nie tylko wiarą i rozumem. Właśnie rozumem, to znaczy bez żadnych złudzeń, że ktoś nam pomoże, bo z wyjątkiem rzeczywiście pomocy Węgrów, którzy dostarczyli amunicję, ponieważ nie mogli więcej, bo Czechosłowacja blokowała te dostawy, to byliśmy sami, byliśmy zdani na samych siebie, ale byliśmy jednością i mieliśmy ten trzeźwe rozeznanie, że od bolszewików nie będzie żadnego postępu, żadnej modernizacji, tylko będzie zagłada. No i to wszystko jest, wydaje się, taką bardzo aktualną nauką, także dla nas.
Panie profesorze, bardzo gorąco dziękuję za tę refleksję podjętą w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Bardzo gorąco pozdrawiam i życzymy sobie rzeczywiście, abyśmy jako naród polski, jako Polacy tę lekcję odrobili. Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.